tej chwili znienawidziłem Chorem Heba, ale jeszcze bardziej nienawidziłem siebie samego, ponieważ ręce moje wciąż jeszcze siały śmierć, choć ja tego nie chciałem. I ponieważ przyjaciele moi musieli cierpieć z mego powodu. Nie wątpiłem już bowiem, że Chorem Heb kazał zabić lub też zesłał do kopalń miedzi w Synaju tych niewielu przyjaciół, których skupiłem wokół siebie, dlatego że wciąż jeszcze pamiętali Atona. Nie powiedziałem już nic więcej, tylko skłoniłem się przed nim, opuszczając dłonie do kolan i odszedłem, prowadzony przez strażę. Dwukrotnie otwierał jeszcze usta, żeby się do mnie odezwać, zanim się oddaliłem. I nawet zrobił krok za mną, lecz zatrzymał się i uderzając biczem po nogach rzekł: Faraon powiedział. Strażnicy zamknęli mnie w lektyce, wyprowadzili step, a potem poszliśmy obok trzech tebańskich gór na wschód na pustynię, wykładaną kamieniem drogą, którą kazał zbudować Chorem Heb. Towarzyszyli mi przez 20 dni, aż doszliśmy do portu, gdzie zabierały i wyładowywały ładunek statki odpływające raz w roku do Punt, a przybywające tam wpierw step z biegiem rzeki, a potem kanałem łączącym rzekę ze wschodnim morzem. Przy porcie było osiedle. Poszliśmy więc dalej wzdłuż brzegu, o 3 dni drogi od portu do opuszczonej wioski, gdzie niegdyś mieszkali rybacy. Tam strażnicy wymierzyli mi obszar dla moich kroków i zbudowali dom, w którym mieszkałem przez wszystkie lata aż do dziś, kiedy jestem już starym i znużonym człowiekiem. I nie brakowało mi tam nic z tego, czegom sobie życzył. I żyłem w tym swoim domu życiem człowieka bogatego. Miałem przybory do pisania i najlepszy papirus, i szkatułki z czarnego drzewa, w których przechowywałem księgi napisane przez siebie i moje lekarskie narzędzia. To jednak jest ostatnia księga, którą piszę. 15 z tych, które napisałem. I nie mam nic więcej do powiedzenia. Jestem już zmęczony pisaniem, a ręka moja jest strudzona i oczy mam znużone, tak że prawie nie mogę rozróżnić znaków na papirusie. Sądzę, że nie miałbym siły żyć, gdybym nie pisał. I w czasie pisania nie przeżywał mego życia na nowo, jeśli nawet niewiele dobrego miałem do opowiedzenia o moim życiu. Wszystko to bowiem napisałem dla siebie samego, żeby mieć siłę żyć i żeby wyjaśnić sobie samemu, po co żyłem. Ale po co żyłem, tego wciąż jeszcze nie wiem. W chwili, gdy kończę tę księgę, wiedza moja o tym jest jeszcze mniejsza, niż kiedym zaczynał pisać. Pisanie bardzo mnie jednak pocieszało przez wszystkie te lata, bo co dzień morze rozciągało się przede mną bezkreśnie i co dzień oglądałem je, czerwone i czarne, zielone w dzień i bielejące w nocy, a w upalne dni bardziej niebieskie niż niebieskie kamienie. I miałem już dość patrzenia na morze, bo jest ono zbyt wielkie i zbyt przerażające, żeby człowiek mógł na nie patrzeć przez całe swoje życie. Głowa robi się chora od patrzenia na wielkość morza, a serce opada jak na dno studni na widok morza o zmierzchu. Przez wszystkie te lata patrzyłem też wciąż na otaczające mnie czerwone góry i badałem piaskowe pchły, a skorpiony i węże oswoiły się ze mną tak, że już nie uciekają przede mną, lecz słuchają moich słów, gdy do nich przemawiam. Sądzę jednak, że węże i skorpiony nie są dobrymi przyjaciółmi dla człowieka. To też mam ich równie dość, jak wszystkich toczących się po morzu bałwanów, którym nie ma końca. Powinienem jeszcze wspomnieć, że pierwszego roku mojego pobytu w wiosce bielejących kości i rozpadających się chat, gdy znowu odpływały statki do Punt, przybyła do mnie step Muti z jedną z karawan faraona. Przyszła do mnie i opuściła przede mną dłonie do kolan, pozdrowiła mnie i gorzko się rozpłakała, widząc nędzny stan, w jakim się znajdowałem. Bo policzki me zapadły się, a brzuch skurczył i nic nie miało już dla mnie znaczenia. Spędzałem czas wpatrując się w morze, dopóki nie zaczynało mi się kręcić w głowie. Niebawem jednak Muti uspokoiła się, zaczęła mnie łajać i ostro na mnie gderać. Czyż nie ostrzegałam cię 1000 razy, Sinue, żebyś nie kładł głowy w pętle? Ale mężczyźni są bardziej głusi niż kamienie. Wszystko to urwisy, które muszą w końcu rozbić sobie głowę o ścianę, choć ściana nawet przy tym nie drgnie. Doprawdy już dość, natłukłeś głową o ścianę, mój panie Sinue, i czas, żebyś się ustatkował i żył życiem człowieka rozsądnego. A gdy ją strofowałem, mówiąc, że nie powinna była przyjeżdżać step do mnie, ponieważ już nigdy nie będzie mogła wrócić do Teb, że przybywając tutaj związała swoje życie z moim, z życiem wygnańca, na co bym nie pozwolił, gdybym znał jej zamiary, odpowiedziała mi długą burą. Wprost przeciwnie, to, co cię spotkało, jest najlepsze ze wszystkiego, co ci się kiedykolwiek przytrafiło. Uważam, że faraon Horemheb, który cię wysłał do tego spokojnego miejsca na dni twojej starości, jest twoim prawdziwym przyjacielem. I ja miałam już dosyć gorączki Teb i kłótliwych sąsiadów, którzy pożyczali naczyń, lecz ich nie oddawali, i którzy wylewali nieczystości na moje podwórko. Gdy dobrze o tym pomyślę, widzę, że dom odlewacza miedzi nigdy już nie był taki jak przed pożarem. Dołek do pieczenia przypalał moje pieczenie, a oliwa jełczała w dzbanach. Od podłogi wiało, a okiennice nieustannie trzeszczały. Natomiast tutaj możemy wszystko zbudować od nowa i według swego upodobania. Już sobie upatrzyłam pyszne miejsce na ogródek, gdzie będę hodować warzywa i twoje ulubione przyprawy do sosów, mój panie. Dam ja robotę tym leniwym wałkoniom, którym faraon kazał pilnować cię przed rabusiami i złoczyńcami. Będą musieli co dnia upolować dla ciebie świeżego mięsa i nałapać w morzu ryb, i nazbierać krabów i małżów na brzegu. Choć podejrzewam, że morskie ryby i małże nie są równie smaczne jak te, które łowi się w rzece. Zamierzam także wybrać sobie odpowiednie miejsce na grobowiec, jeśli zezwolisz mi na to, mój panie. Bo gdy już raz tutaj przybyłam, zaiste więcej stąd nie wyjadę. Bardzo już bowiem jestem zmęczona tym włóczeniem się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu ciebie i podróże przerażają mnie, bo nigdy przedtem stopa moja nie postała poza granicami Teb. Tak to Muti pocieszyła mnie i wskrzesiła do życia swoim gderaniem i sądzę, że jej to tylko zasługa, iż znowu przywiązałem się do życia i zacząłem pisać, bo postąpiłbym wobec niej nieuczciwie, gdybym umarł i pozostawił ją na starość samą w miejscu mego wygnania. Zachęcała mnie do pisania tak, że pilnie pracowałem rylcem, choć sama nie umiała czytać i, jak przypuszczam, po cichu uważała moje pisanie za puste brednie. Ale chciała, żebym miał pracę, która by dała treść mojemu życiu na wygnaniu. I pilnowała, żebym nie pisał późno wieczorami i nie psuł sobie oczu, lecz żebym pisał umiarkowanie i odpoczywał w przerwach oraz cieszył się wszystkimi smacznymi potrawami, które mi przyrządzała. Stosownie bowiem do swojej obietnicy zapędziła strażników faraona do roboty, zatruwając im życie tak, że bardzo ją przeklinali za jej plecami i nazywali czarownicą i krokodylem. Ale nie śmieli jej się sprzeciwić, bo gdy próbowali, łajała ich niedobrymi słowy, a język jej był ostrzejszy niż kolec, którym kłuje się woły, by ciągnęły sanie. Myślę też, że wpływ Muti był zdrowy dla strażników, bo trzymała ich w ustawicznym ruchu, tak że czas im się nie dłużył przy pilnowaniu mnie. Nie mieli też czasu na przeklinanie mnie i na plany zabicia mnie, żeby się mnie w ten sposób pozbyć i móc powrócić do Teb, lecz błogosławili krótkie chwile odpoczynku. A Muti wynagradzała ich, wypiekając im smaczny chleb i ważąc dla nich w wielkich dzbanach mocne piwo. Z jej warzywnego ogródka dostawali też świeże jarzyny i nauczyła ich urozmaicać sobie posiłki tak, że nie chorowali od jednostajnego jedzenia, które im przydzielano jako część żołdu. Co roku, gdy statki odpływały do punt, kaptach przysyłał nam stosownie do wskazówek Muti całe karawany osłów z najrozmaitszymi towarami Teb. Kazał też swoim pisarzom pisać do nas długie listy i opowiadać o wszystkim, co się w Tebach wydarzyło, tak że nie żyłem jak zaszyty w worku. Wszystko to przynosiło wielką korzyść moim strażnikom, bo pilnując mnie, uczyli się od Muti różnych umiejętności i bogacili się moimi darami, tak że nie odczuwali zbyt wielkiego pragnienia, by wrócić do Teb. Ale jestem już znużony pisaniem i oczy mam znużone. Także koty Muti wskakują mi na kolana i trą głowami o rękę trzymającą rylec, tak że nie mogę już pisać. Serce mam zmęczone wszystkim, co opowiadałem. Członki moje są strudzone i tęsknią do wiecznego spoczynku. Nie jestem może szczęśliwy, ale nie jestem też bardzo nieszczęśliwy z powodu mojej samotności. Im bardziej samotny i daleki ludziom się stawałem, tym wyraźniej widziałem ludzi, ich uczynki i próżność ich postępków. Bardzo próżne są bowiem wszystkie ludzkie uczynki w ciągu życia człowieka. Błogosławię papirus i błogosławię mój rylec. One bowiem pozwoliły mi poczuć się znowu małym dzieckiem, które płynie w smołowanej łódeczce z sitowia z prądem rzeki, nie znając jeszcze życiowych trosk i męki, jaką kryje wiedza. Byłem znowu małym chłopcem w domu mego ojca Senmuta i gorące łzy czyściciela ryb Meti spadały na moje dłonie. Wędrowałem drogami Babilonu z Mineą. Piękne ramiona Merit oplatały się dokoła mej szyi. Płakałem z cierpiącymi i rozdawałem zboże biedakom. Wszystko to chcę zachować w pamięci. Lecz nie chcę pamiętać moich złych uczynków, ani też goryczy porażek. Wszystko to spisałem ja, Sinue, Egipcjanin, dla siebie samego. Nie dla bogów i nie dla ludzi. I nie po to, by zachować swoje imię na wieki, tylko dla mego własnego, biednego i zasmuconego serca, którego miara się wypełniła. Nie mogę bowiem mieć nadziei, że imię moje zachowa się w tym, co napisałem, bo dobrze wiem, że strażnicy zniszczą to wszystko, gdy kiedyś umrę. Zniszczą wszystko, co napisałem i zburzą ściany mojego domu stosownie do rozkazu Horemheba. Nie wiem nawet, czy bardzo mnie to martwi, bo po tym, co przeżyłem, nie pragnę już zbytnio nieprzemijalności dla mego imienia. Przechowuję jednak starannie te 15 ksiąg, które napisałem, a Muti splotła z palmowego łyka mocny pokrowiec na każdą z nich i zamknięte w pokrowcach wkładam te księgi do szkatułki z twardego drzewa, a drewnianą szkatułkę zamykam w miedzianej skrzynce, tak jak niegdyś boskie księgi Tota zamknięto w skrzynce, którą spuszczono na dno rzeki. Czy jednak księgi te w ten sposób unikną zniszczenia? I czy Muti będzie mogła schować je w moim grobie, nie wiem. I niezbyt nawet o to dbam. Bo ja, Sinue, jestem człowiekiem i jako człowiek żyłem w każdym człowieku, który istniał przede mną i jako człowiek żyć będę w każdym człowieku, który przyjdzie po mnie. Żyję w ludzkim płaczu i radości, w ludzkim smutku i lęku, w dobroci człowieka i jego złości, w sprawiedliwości i niesprawiedliwości, w słabości i sile. Jako człowiek żyć będę wiecznie w człowieku i dlatego nie pragnę ofiar na moim grobie i nieśmiertelności dla mego imienia. Słowa te napisał Sinue, który żył samotnie przez wszystkie dni swego żywota.
Koniec. Wydawnictwo Aleksandria dziękuję za wysłuchanie książki autorstwa Miki Waltariego Egipcjanin Sinue. Przełożył Zygmunt Łanowski. Czytał Marcin Popczyński. Realizacja nagrania Studio Nagrań Arka.